To jest Radio RMF 24. My rozpoczynamy dzisiejszy przedpołudniowy program od pytań dotyczących Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy, a podsumujemy je i spróbujemy odpowiedzieć na pewne fundamentalne pytanie w rozmowie z doktorem Witoldem Sokołą, politologiem z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicystą Dziennika Gazety Prawnej. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry.
Panie doktorze, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji? Mówiąc inaczej, na czym w tej chwili stoimy? Czy my w ogóle możemy to jasno określić po tych wypowiedziach Putina z jednej strony, a z drugiej strony dwóch wybitnych biznesmenów, ale chyba nie tak wybitnych geostrategów, Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa?
No, trochę będę złośliwy na początek o tej biznesowej wybitności Jareda Kushnera, to może mniej, ale Steve'a Witkoffa to różnie mówią w Ameryce. No ale okej, jakieś pieniądze panowie reprezentują. Kwalifikacji dyplomatyczno-geostrategicznych trochę gorzej, chociaż trzeba przyznać, że odnieśli sukcesy na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Kushner. Pamiętamy, że on był jednak jednym z architektów porozumień abrahamowych jeszcze w pierwszej kadencji swojego teścia. Natomiast tutaj ze specyfiką rosyjską, której nie rozumieją, się zderzają bardzo boleśnie i to bolesne dla nich i dla niestety innych aktorów zderzenie w dużym stopniu określa to, o co pan pyta. To znaczy mamy taką sytuację, że Stany Zjednoczone realizują dosyć naiwną próbę dogadania się na płaszczyźnie biznesowej z Rosją. To, co było możliwe z przedstawicielami tych jednak handlowo nastawionych cywilizacji bliskowschodnich, w zderzeniu z mentalnością KGB-owską, powiedzmy sobie w skrócie i w uproszczeniu, rosyjskich przywódców zupełnie nie działa, bo oni nie są nastawieni na robienie biznesu jako naród, jako państwo, tylko są nastawieni na wojnę i ekspansję. W tym się sprawdzają, w tym są dobrzy.
No tak, ale może, panie doktorze, może tak naprawdę to jest tylko zwód. To znaczy być może wcale nie były te rozmowy o biznesie, tylko być może Donald Trump za pośrednictwem swoich przedstawicieli przedstawił Rosji szeroki plan nowego status quo, takiego nowego koncertu mocarstw i tak naprawdę to trochę już jest pozamiatane. To są kwestie szczegółów, a teraz mydli nam się oczy, że chodzi o biznes.
No nie jest pozamiatane, bo zgoda z pierwszą częścią tego, co pan powiedział, że Donald Trump w swoim zamyśle przedstawia Rosjanom plan wielkiego dealu, zarówno gospodarczego, jak i politycznego, czyli na tej płaszczyźnie politycznej ma to być nowe uporządkowanie świata, w którym Rosja dostaje pozycję, no może nie równorzędnego oczywiście, ale jakoś tam docenionego partnera Stanów Zjednoczonych. Partnera, któremu po pierwsze wybaczony jest jego bandycki napad na Ukrainę i wrogie działania przeciwko innym krajom Zachodu, w zamian za co Rosja otwiera się gospodarczo na robienie biznesu właśnie z takimi panami jak Witkoff, Kushner i im podobni. No tylko, tak jak mówiłem, z rosyjskiego punktu widzenia to nie jest oferta atrakcyjna, w tym sensie, że na wolnym rynku, w ramach takiej normalnej dla świata zachodniego gry biznesowej, Rosja sobie nie poradzi i Putin i spółka o tym wiedzą. Więc oni nie podejmą tej oferty w pełni uczciwie. Oni mogą udawać na pewien czas po to, żeby znieść sankcje na przykład i złapać oddech gospodarczy, żeby dobrać się z powrotem do swoich majątków objętych sekwestrem na Zachodzie i tak dalej, ale przede wszystkim po to, żeby przygotować następną agresję. I z tego Kushner, Witkoff i pewnie Trump nie zdają sobie chyba sprawy, że ciąg dalszy nie będzie taki, jak oni zakładają, że Rosja tylko będzie udawała, że się z nimi dogaduje, a zrobi to po to, żeby uderzyć im krzywdę. No, jak rosyjski klasyk mawiał Władimir Lenin, no, kapitaliści sprzedają nam sznur, na którym ich potem powiesimy. Dokładnie to samo myślenie obowiązuje dzisiaj na Kremlu i Amerykanie po raz kolejny w historii. Kolejna ekipa naiwnych Amerykanów nie zdaje sobie z tego sprawy.
Nie zdaje sobie sprawy, czy szykuje się do zdrady, jak miał powiedzieć, znaczy powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron?
To jest nieodpowiednie słowo moim zdaniem i zaciemniające dyskusje, bo zdradzić można kogoś, komu się coś obiecywało. Natomiast z drugiej strony Stany Zjednoczone nie są nic winne Ukrainie, więc to nie o zdradzie mówimy. Przepraszam, cynicznie to brzmi, ale po prostu jest pragmatyczne. Moim zdaniem Stany Zjednoczone szkodzą taką polityką przede wszystkim samym sobie. No bo co do Ukrainy, to można by wzruszyć ramionami i powiedzieć, od dbania o Ukrainę są ukraińscy politycy. No, Stany Zjednoczone może w minimalnym stopniu, gdybyśmy przywiązywali wagę do prawa międzynarodowego i złożonych deklaracji, no to tak, memorandum budapeszteńskie gwarantujące niegdyś Ukrainie nienaruszalność granic, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie z takich rzeczy się państwa wycofywały po lata. Natomiast Stany Zjednoczone szkodzą sobie, bo podkopują swoją wiarygodność jako sojusznika, jako państwa reprezentującego jednak interesy Zachodu, państw liberalnych, demokratycznych i tak dalej. I to nie o wartości tutaj chodzi, tylko o bardzo pragmatyczną też kalkulację innych potencjalnych sojuszników Stanów Zjednoczonych, także tych pacyficznych. Tajwan, Filipiny, Japonia, inne tego typu kraje patrzą i widzą, że Stany Zjednoczone, kierując się bardzo krótkowzrocznym interesem biznesowym, nawet nie państwa, ale wąskiej grupy ludzi, przedsiębiorców, finansistów amerykańskich, są w stanie odwrócić się od swoich strategicznych partnerów. No więc ci partnerzy w naturalny sposób będą szukali swojego bezpieczeństwa w innych układach. To się już dzieje w Europie, bo przecież ta polityka Stanów Zjednoczonych spowodowała gwałtowną remilitaryzację europejskiego myślenia o bezpieczeństwie. Idea docelowo, moim zdaniem, powoli, ale docelowo da efekt odwrotny od zamierzonego przez Amerykanów, to znaczy oni faktycznie przy odrobinie pecha wykują europejską samodzielność strategiczną, bo Europa nie będzie miała innego wyjścia w pewnym momencie. To samo może stać się z czasem na Indo-Pacyfiku i Stany Zjednoczone zostaną z niczym, gdyby taka polityka była kontynuowana. Tu od razu powiem, nie wierzę, że będzie kontynuowana, bo skala sprzeciwu wobec tej polityki w samych Stanach Zjednoczonych narasta i to nie tylko ze strony opozycyjnej Partii Demokratycznej, ale także ze strony części bardziej kompetentnych strategicznie elit republikańskich.
No, ale zobaczmy też, że Europa z jednej strony oczywiście się remilitaryzuje, a z drugiej strony pojawiają się takie sugestie, że jednak coś się zmieniło. Belgia mówi, no jednak polityka Komisji Europejskiej, która chciałaby zablokowania i przekazania pieniędzy rosyjskich Ukrainie, to jest polityka, która zakłada zwycięstwo Ukrainy, przegraną Rosji w tej wojnie, tej nie będzie. Finlandia mówi, nie możemy nic zagwarantować Ukrainie, wycofujemy się. Niemieccy biznesmeni i stara ekipa chadecka związana z Angelą Merkel już spotyka się w Abu Zambi z Rosjanami. Trochę to wszystko wygląda tak, jakby przynajmniej część ze świata zachodniego zaczęłaby się dostosowywać do jakiejś nowej wizji świata, której jeszcze nie widzimy i jeszcze nie znamy, ale która już się gdzieś wykuwa.
No, Amerykanie związani z Trumpem nie mają monopolu na głupotę, oportunizm, błędne odczytywanie sygnałów. Wszystkie te cechy występują także w Europie i to nie od dzisiaj, bo samobójczą z punktu widzenia europejskiego bezpieczeństwa politykę prowadzili politycy wymienianych przez pana krajów już dużo wcześniej. No, na szczęście dzisiaj oni nie są jedyni, to znaczy wszystkich wyżej wymienionych można by podsumować negatywnie w przypadku premiera Belgii, który wprost kłamie i manipuluje ostatnio w wielu wypowiedziach publicznych i mówi wprost językiem rosyjskiej propagandy. Nie wiem, czy z oportunizmu, czy dlatego, że jakaś agentura rosyjska wokół niego się kręci. No ale on dba o bardzo też taki właśnie no, w stylu Witkoffów trochę, bardzo pragmatyczny finansowy interes. No, Belgowie mają pieniądze z tego depozytu po prostu i nie chcą tych pieniędzy tracić i sięgają po absurdalne argumenty, żeby swoją niezgodę na przejęcie tych rosyjskich aktywów podtrzymać. Myślę, że europejską presję na Belgię da się zorganizować i da się też w Belgii zrekompensować pewne ryzyka i niedogodności, które oczywiście ona jako gospodarz występowania tego deficytu poniesie. To, że część niemieckiego biznesu marzy też naiwnie o powrocie do business as usual z Rosją i że ci, którzy wyłączali kiedyś energetykę jądrową w Niemczech, i budowali sobie rosyjskie gazociągi po to, żeby być hubem rosyjskiego gazu na Europę, no że oni tak łatwo nie złożą broni. To jest też mieszanka głupoty, agenturalności i cynizmu. Ale no, są też w Niemczech na szczęście siły, które patrzą w przyszłość, patrzą na nieco inne rozwiązania i wiedzą, że powrotu do tego taniego rosyjskiego gazu i do polityki energetycznej opartej na nim już de facto nie ma w Niemczech, że to są marzenia o minionym wczoraj. i tak dalej, i tak dalej. Fiński sprzeciw to jeszcze inna historia. No, Finowie zaczynają trochę wywierać presję do spółki z kilkoma innymi państwami bałtyckimi, zresztą wskazując słusznie, że oni ponoszą nieproporcjonalne ciężary pomocy Ukrainie w skali Europy i że inni Europejczycy, też zagrożeni rosyjskimi wrogimi działaniami, mogliby się trochę więcej na tę kupkę dokładać, bo to jest wspólny interes. Dla jasności, ja nie twierdzę, że ta europejska samodzielność strategiczna jest w zasięgu ręki. To będzie jeszcze bardzo długi, trudny proces i wcale nie musi się skończyć powodzeniem. Natomiast wskazuje tylko, że te amerykańskie działania oparte na niezrozumieniu Rosji i jej charakteru w dużym stopniu przybliżają te scenariusze w Europie. Natomiast to trzeba zrobić. Nad tym trzeba jeszcze ciężko pracować, żeby to się udało, bo jeśli tego nie zrobimy, to znajdziemy się faktycznie my, Europejczycy, w fatalnej sytuacji.
To jeszcze pytanie o Rosję. To znaczy, dlaczego Rosja w tej chwili miałaby ustępować? Część komentatorów i część obserwatorów, szczególnie, choć nie tylko, tych związanych jakoś z taką bardziej realistyczną stroną, mówi, Rosja w tej chwili wygrywa, Rosja w tej chwili prowadzi, realizuje swoje cele, nie ma żadnych powodów, żeby bez radykalnych ustępstw ze strony Ukrainy, która jest słaba i słabnąca, i skandale korupcyjne, i wyraźny kryzys demograficzny, jeśli chodzi o armię, powodują, że ona jest w dużo słabszej sytuacji, a Rosja to wykorzysta. No to w zasadzie dlaczego teraz jeszcze się spotyka Władimir Putin z premierem Indii? W zasadzie dlaczego miałby ustąpić w czymkolwiek?
Najpierw muszę zaprotestować przeciwko użytemu przez pana stwierdzeniu związani ze stroną realistyczną.
Realistyczną to oczywiście tak ogólnie określiłem stronę, która często jest prorosyjska.
A no właśnie, więc trzeba mówić po pierwsze o pseudorealistach. Oni bardzo chętnie się oczywiście nazywają realistami, bo to bardzo pozytywnie brzmi i maskuje ten dyskretny zapach onucy, czyli tego określenia, którym się często rosyjską agenturę złośliwie określa. To jest taki pseudorealizm oparty na bardzo wybiórczym traktowaniu faktów. Prawdą jest to wszystko, co pan mówi o słabości Ukrainy. Natomiast do tego trzeba dołożyć ogromne słabości Rosji, które rosyjska propaganda stara się przykryć buńczucznymi sformułowaniami, ale gospodarka jest na coraz bardziej stromej równi pochyłej, zwłaszcza gospodarka cywilna. Armia jest też w kryzysie, nie jest w stanie odnieść operacyjnych sukcesów, odnosi drobne sukcesy taktyczne bez wpływu na przebieg wojny. Ma coraz większe kłopoty na zapleczu i można by tę listę rosyjskich problemów i ekonomicznych, i wojskowych, i także demograficznych. To już nieprawda, że w Rosji ludzi brakuje. Putin ma ogromne problemy z werbunkiem, próbuje to robić za granicą bardzo rozpaczliwie. Więc Rosja jest też blisko wyczerpania. To jest gra, to są blefy rosyjskie oczywiście, oni udają, że oni mogą jeszcze długo, ale jak długo wytrzyma Ukraina tę presję i jak długo wytrzyma Rosja koszty tej wojny, tego tak naprawdę nie wie nikt. Putin ma nadzieję, że dzięki wsparciu chińskiemu on będzie tym, który padnie nieco później niż Ukraińcy. No ale to jest też wskazanie dla nas z Zachodu, żeby ten upadek Rosji przyspieszać, żeby ten plan Putina się nie powiódł, żeby implozja rosyjskiego, bandyckiego, agresywnego państwa i tego systemu nastąpiła wcześniej niż nastąpi jakieś, nie daj Boże, załamanie w Ukrainie.
Bardzo dziękuję. Witold Sekała, doktor Witold Sekała, politolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, publicysta Dziennika Gazety Prawnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za uwagę.